Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. A gościem programu jest członek Polskiej Akademii Nauk, były długoletni krajowy konsultant do spraw epidemiologii, autor wielu podręczników z tej dziedziny, profesor Andrzej Zieliński. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, nie jestem członkiem Polskiej Akademii Nauk.
Ale był pan
jestem
profesor.
Jestem w komitecie panowskim.
No tylko. Właśnie. Mamy dynamiczną zmianę zleceń na testy na koronawirusa. W ciągu tygodnia ich liczba wzrosła o 24%. W poprzednich tygodniach liczba badań oscylowała w granicach 40 tysięcy dziennie. Wczoraj przekroczyła 60 tysięcy. Takie informacje przekazywał minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest najwyższy wzrost, panie profesorze, od początku stycznia. Czy mamy faktycznie powody do niepokoju?
No, zdecydowanie mamy powody do niepokoju ze względu na wzrost liczby zachorowań. To, że wzrasta liczba badań, to wynika raczej z, można powiedzieć, z ostrożności ludzi, czy z nastawienia właśnie, że ta liczba zachorowań rośnie. Natomiast to, co nas najbardziej niepokoi, to jest rzeczywisty wzrost liczby zachorowań i wysoki odsetek zgonów.
Czy mamy do czynienia, tak jak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, no jednak z trzecią falą pandemii? Jak może ona być pana profesora zdaniem duża, niebezpieczna? No jak długo potrwać?
Proszę pana, z falami pandemii to jest taka trochę dziwna terminologiczna sprawa. Normalny model, czy większość modeli, nie mówi o żadnej falistości szerzenia się epidemii. Natomiast te fale pandemii, które my mamy, są wynikiem po prostu zachowań ludzkich, ale także powstawania nowych odmian, które są bardziej zaraźliwe, jak znany ten południowoafrykański, a szczególnie w Polsce w tej chwili na północy właśnie, dziękuję za podpowiedź, brytyjski. Mhm. Więc to rzeczywiście, jak już sobie mówią ludzie o falach pandemii, no to jest rzeczywisty obraz, prawda, że wzrastają, ale to w wielkim stopniu zależy przede wszystkim od zachowań ludzkich, od braku ostrożności, którą w tej chwili, można powiedzieć, drastycznie obserwuje się na ulicach. Ludzie noszą maski na brodach, ludzie chodzą bez masek po ulicach, odsłaniają nos, no, noszą te przyłbice albo udają, że mają maskę, bo zasłaniają się szalikiem.
To za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Ministerstwo tłumaczy nowe obostrzenia, podobnie jak pan profesor, właśnie, że pojawiają się te nowe mutacje, ta brytyjska, południowoafrykańska. Mają być też zresztą kolejne, ale już jakieś 2 miesiące temu, tutaj na naszej antenie Polskiego Radia w Poznaniu, profesor Jacek Wysocki nie wykluczał, że przynajmniej ta odmiana brytyjska może nam towarzyszyć już, czy mogła nam towarzyszyć już od września. Dzisiaj zresztą też w Nowym Jorku New York Times informuje, że pojawiła się też jakieś dwa zespoły naukowców poinformowały o nowej formie koronawirusa nazywanym B i tam kilka cyferek. Moje pytanie jest takie, czy powinniśmy się martwić tymi, czy powinniśmy się martwić tymi kolejnymi odmianami, panie profesorze?
No, proszę pana, odmian jest wiele. Wiele z nich nie ma właściwie żadnego znaczenia. Po prostu te mutacje w sytuacji pandemii, kiedy jest dużo zakażeń i dużo tego pasażu przez poszczególne osoby zakażone, to bardzo dużo tych nowych odmian występuje, bo po prostu powielanie wirusa myli się tam w tym RNA na różnych poziomach. Natomiast rzeczywiście groźne odmiany to są te, które mają już stwierdzoną wysoką zaraźliwość i powinniśmy się rzeczywiście w tej chwili szczególnie zachowywać ostrożnie w związku z tą bardzo zaraźliwą odmianą brytyjską.
A to zapytam inaczej, czy te nowe odmiany są bardziej niebezpieczne niż znane nam do tej pory, groźniejsze, co o nich wiadomo, kogo atakują, czy objawy są jakieś, wyglądają inaczej?
Nie ma dowodów, że wywołują one większą śmiertelność, natomiast są takie przypuszczenia w niektórych przypadkach właśnie, że jest to bardziej zaraźliwa, ale łagodniejsza, w innych, że bardziej zaraźliwa i groźniejsza. W tej chwili coraz mniej głosów jest na ten temat, że ona jest łagodniejsza. Jest to po prostu poważna choroba, tak jak cały COVID, tylko bardzo zaraźliwa. To możemy z pewnością stwierdzić. Natomiast porównywanie kliniczne tu jest bardzo trudne, dlatego że jak Państwo wszyscy wiedzą, prawda, przebieg kliniczny zależy bardzo od demograficznego rozkładu zakażeń. Jeśli więcej jest zakażeń ludzi młodych, choroba wydaje się lżejsza. Jeśli więcej jest zakażeń ludzi starych, choroba wydaje się cięższa. Tak samo jak przywiązywanie do śmiertelności z powodu choroby COVID. Tej śmiertelności jako ciężkości wirusa, prawda, za samej zjadliwości wirusa, jest bardzo zawodne, dlatego że w wielkim stopniu zależy to od tego, kogo dotyczą te zakażenia, prawda, w jakich grupach społecznych. Jak młodzież wychodzi na ulicę, więcej jest zachorowań wśród młodzieży. Jeśli są zakażenia w domach opieki, więcej jest zakażeń wśród osób starszych. Wtedy śmiertelność wzrasta. Wśród młodych, jeśli jest więcej zakażeń, wydaje się, że śmiertelność jest mniejsza. To jest bardzo trudne do porównania i te spekulacje mają bardzo niską wartość.
Panie profesorze, mamy takie informacje również, że województwa w północnym pasie Polski są bardziej dotknięte epidemią. Chodzi między innymi o
warmińsko, mazurskie, pomorsko-kujawskie. I mocne spostrzeżenie.
Tak, pomorskie, tak kujawsko-pomorskie. Skąd wobec tego biorą się takie różnice właśnie we wzroście zachorowań w poszczególnych regionach kraju?
No dużo na to wskazuje, że szczególnie warmińsko-mazurskie może mieć większy odsetek, choć nie taki drastyczny, jak to wydawało się na podstawie raptem 24 przypadków, że odsetek brytyjskiego szczepu jest tam większy. Może to być przyczyną, ale również nie mamy danych, które by porównały zachowanie ludzi w różnych obszarach Polski. To jest bardzo, właściwie bardzo trudne to porównanie, jeśli chodzi o zachowania ludzi i ich wpływ na zakażenia. Niewątpliwie w tej chwili wiemy, że na północy Polski odsetek ludzi zakażonych szczepem brytyjskim jest większa. Ale ciągle nie jest to jeszcze szczep dominujący w Polsce. Choć może być niedługo.
Na Warmii i Mazurach mamy jakiś wskaźnik absencji uczniów w szkołach na wysokości 10%, więc to jest bardzo niepokojące chyba jednak mimo wszystko.
Tak. Nie. To oczywiście jest bardzo niepokojące. Natomiast świadczy o tym, że po prostu ta grupa ludzi jest zakażona. Dlaczego młodzież jest zakażona? No, absencja to dotyczy tych dzieci, które chodzą do szkoły, prawda?
Tak, tak.
No więc to są małe dzieci i to jest też niebezpieczny znak. Bo małe dzieci zarażają się od dorosłych.
Panie profesorze, teraz pytanie, na które odpowiedzi szukają chyba wszyscy Polacy, które sobie zadają ostatnio. Czy da się obronić decyzję o zmianie sposobu zabezpieczania przez zasłanianie twarzy? No bo jak tutaj ludzie mają uwierzyć, że przez kilka miesięcy przyłbice miały nas chronić, a teraz już przestały?
Proszę pana, przyłbice nas chronią, szaliki nas chronią, tylko problem jest w tym, że chronią za mało. Jeśli my widzimy, że te zalecenia są niewystarczające, bo bardzo rosną liczby przypadków, no to trzeba to oczywiście zaostrzyć i podkreślić. Ale zasadniczą sprawą, to są na pewno słuszne obserwacje, że przyłbica to daje to oddychanie zupełnie takie swobodne i te kropelki tam znacznie łatwiej mogą przenikać niż przez tkaninę. Co do tego, to po prostu na zdrowy rozsądek nie ma wątpliwości. Natomiast zasadnicza sprawa to jest, cokolwiek ludzie noszą, to powinni to nosić. No, ja widzę, że ludzie chodzą w maseczkach z odsłoniętymi nosami, chodzą w maseczkach na brodzie i chodzą już bez masek. Tego parę tygodni temu na ulicach nie widziałem. Widziałem, że jak się pogorszyła sytuacja w listopadzie, to ludzie rzeczywiście przyzwoicie zaczęli nosić maski.
No może te wzrosty temperatur też trochę do tego doprowadziły, prawda? No, takiego rozluźnienia jakiegoś.
Może być tak, wie pan, jak jest mróz, rzeczywiście na maseczce odkłada się szron i jest nieprzyjemnie.
Panie profesorze...
Ale z tego, że jest nieprzyjemnie, to nie znaczy, że trzeba się zachowywać niebezpiecznie.
Ponieważ musimy już kończyć, ale jeszcze jedno pytanie, jeśli pan pozwoli na koniec.
Bardzo proszę.
Dużo mówi się o odmrażaniu gospodarki i przywracaniu jej takiej normalnej działalności. Gdyby nawet rząd taką decyzję podjął, jakie byłyby tego konsekwencje, zdaniem pana profesora, dla nas wszystkich i dla rozwoju epidemii ewentualnej?
No więc, wie pan, odmrażanie gospodarki, odmrażaniu gospodarki nierówne. Są miejsca zawsze sporne, prawda? Zawsze inny widok jest z punktu widzenia właściciela siłowni, inny punkt widzenia epidemiologów. Niektóre działy gospodarki, jak restauracje, hotele, wszystkie miejsca, gdzie się ludzie gromadzą, również rozrywka, kino, teatr, stwarzają większe zagrożenia. Zakłady pracy stwarzają różne zagrożenia w zależności od tego, jak ci pracownicy są tam rozłożeni w fabrykach i jaką utrzymują od siebie odległość. Więc to jest bardzo trudno przewidzieć, jakie rozmrożenie gospodarki, jakie da wpływy. Natomiast niewątpliwie zamrożenie gospodarki jest dramatycznym utrudnieniem wszystkiego w życiu społeczeństwa, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo ograniczeń gospodarczych, spadku dochodu narodowego i spadku również ilości posiadanych środków do zwalczania epidemii. Więc tutaj
ten wywód pokazuje, jak to trudna decyzja jednak mimo
właśnie,
wszystko.
To wykracza poza wiedzę epidemiologa i
rozumiem.
Nie będę... W przeciwieństwie do niektórych bardzo się pilnuje, żeby tej granicy nie przekraczać, bo są wypowiedzi zupełnie nieprzytomne, jak na przykład taka, że ci, co mieli umrzeć, to umarli, albo nawet dzisiejsza, którą słyszałem, że idzie wiosna, a już będzie coraz mniej, bo większość ludzi została zakażona. Nie została zakażona większość ludzi, bo raptem zostało zakażone około 2%, prawda?
To o święta wielkanocne jeszcze nie będę pytał i o to, jak będą wyglądać z perspektywy pandemii, ale może będzie okazja do kolejnej rozmowy. Bardzo panie profesorze, dziękuję za dziś.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie państwa i moim gościem był długoletni krajowy konsultant do spraw epidemiologii, jak wspominałem, autor wielu podręczników, też z tej dziedziny, profesor Andrzej Zieliński. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka, proszę państwa, z Marcinem Rzyskim, a ja tradycyjnie zapraszam jak zwykle na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejorz z moimi gośćmi będę rozmawiał o unijnych pieniądzach dla samorządów, ale też niebezpiecznych wilkach, które atakują psy nawet w domowych zagrodach. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.